Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, jestem na konferencji Polskie Porty, na kongresie Polskie Porty 2030. Była obsuwa, bo z tego, co mi powiedziano, spóźnił się pan minister i cała konferencja obejmowała 40 minut obsuwy. Także miałem rozpocząć o godzinie... O, dziękuję bardzo. Z pralinka za drabinkę do live'a. Pani Basia Laskowska, dziękuję za pierwszego trampka. Miałem być tutaj, drodzy Państwo, skończyć o 11.20, no widzicie, co się stało. Leciałem do Was jak wariat, ale mamy dzisiaj, musiałem zrobić tego live'a, nie mogłem tego odpuścić, bo nie mogę Was zostawić bez najnowszych informacji, a dzieje się po prostu strasznie dużo. Otóż po pierwsze, wiemy, że najprawdopodobniej Zełenski nie przyjedzie, no, takie są ostatnie doniesienia, na spotkanie w Gdańsku, ale mało tego, Nawrocki nie dostał zaproszenia, bo to strona ukraińska z Donaldem Tuskiem rozsyłali zaproszenia i nie zaprosili prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Dwa, Zełenski powiedział, że to jest wina cały ten konflikt i problem Nawrockiego, bo chciał się z nim spotkać i obgadać całą sprawę, no ale Polacy nie chcieli rozwiązać tego konfliktu ze względu na swoje rozgrywki między sobą wewnętrzne. W związku z tym nie było innego wyjścia i trzeba, no i Zełenski nie miał po co tu przyjeżdżać. Tymczasem jest nowa informacja, no dosyć zaskakująca z kancelarii prezydenta, że jest dokładnie odwrotnie było w rzeczywistości. To Polacy chcieli się spotkać i to dwukrotnie były propozycje, ale ze strony ukraińskiej nie było zgody na to, chęci. No i strona ukraińska, jak wyraził się przedstawiciel polskiego państwa, zerwała kontakty. Także dzisiaj porozmawiamy więcej, trochę powiem Państwu o tej konferencji w Gdańsku, co z nią będzie w ogóle. No i przede wszystkim oczywiście nowe informacje z frontu na Ukrainie. Mamy do czynienia z uderzeniami przy pomocy rakiet Storm Shadow, a może nowej super broni. Poza tym oczywiście Iran, Trump, nowe klastry negocjacyjne tam się otwierają, dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo, no ale oczywiście cała Polska rozmawia o tym, co się dzieje wokół orderu Orła Białego i UPA. Wygląda na to, że to jednak Zełenski odmówił spotkania prezydentowi, a więc mamy trzecią obrazę. Pierwsza, no to UPA, druga odzesłanie orderu Orła Białego kurierem, no i teraz trzecie odmówienie spotkania. Projekt Kindy, bardzo dziękuję za wsparcie z Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, jest tu strasznie klima rozkręcona, a ja biegłem do Was, włożę szybko jeszcze marynarkę, okej? Już jestem. Startujemy z naszym, słuchajcie, live'em, tylko oczywiście chciałbym przypomnieć o rzeczach ważnych. Pierwsza z nich to jest to, że napisałem książkę nową, jak wiecie, Polacy, możecie ją kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Przed wyjazdem do Japonii podpiszę kolejną pulę. Bardzo Wam polecam rewelacyjną rozmowę z Markiem Magierowskim, którą przeprowadziłem i jest do obejrzenia wczoraj wieczorem. Marek z perspektywy zawodowego dyplomaty ocenia tą całą awanturę z Zełenskim. Bardzo, bardzo ciekawe wnioski. Pamiętajcie, że Marek też pracował w kancelarii prezydenta, w związku z tym też wie, jak działają te wszystkie procedury. Bardzo, bardzo interesująca rozmowa, która wiele nowego wnosi do tej całej polsko-ukraińskiej naparzanki. Dzisiaj odcinka oczywiście nie będzie, bo jest wtorek, będzie jutro o 20. Już startujemy, jest nas już prawie 3000, więc jeszcze 10 sekund tylko, żeby zebrali się ostatni spóźnialscy i kciuki dla naszych przyjaciół w międzyczasie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, a do naszych partnerów, ogłaszam to z dumą, dołączył dom maklerski Boś, Banku Ochrony Środowiska, znany w internecie pod nazwą bossa.pl. Inwestujcie mądrze w oparciu o wiedzę ekspercką, polski kapitał i sprawdzone procedury. Bartek Foszer, drodzy Państwo, dziękuję, rozdał właśnie 20 subskrypcji, a Wy pytacie, gdzie ja konkretnie jestem? Jestem w hotelu Radisson Blu, przepięknie tu jest przy samym morzu. Zobaczcie. Pokażę wam to zresztą. Tam już za tymi drzewami morze. A tak to wszystko wygląda tutaj. Przepraszam, trochę się teraz rozświetliło. O, mogę zmienić stronę. Tak, dużo lepiej jest po tej stronie. Jakaś niefajna była tam ta kanapa. No dobrze, drodzy Państwo, więc wróćmy do naszej rozmowy, do naszego przeglądu najważniejszych wydarzeń. Tematem numer jeden jest oczywiście konflikt z Zełenskim. Zbyszek Bendel, pozdrawiam serdecznie grono historii realnej, miłego dnia życzę. Ja też pozdrawiam serdecznie grono historii realnej. Słuchajcie, ilu miłych, ciekawych ludzi ja tu dzisiaj spotkałem na tej konferencji Polskie Porty, widzów historii realnej, którzy oglądają live'y, interesują się tym, co się dzieje na kanale. Naprawdę jestem w tym bardzo, bardzo, bardzo miło zbudowany. Dobrze, to od czego zaczynamy? Może rozpocznijmy od tego, że Karol Nawrocki nie dostał, drodzy Państwo, zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy. Bo oczywiście wszyscy o tym myślimy teraz i mówimy, że tak się to konflikt polsko-ukraiński o łupa i orła białego nałożył na rozpoczynającą się 25 czerwca tutaj, w Trójmieście, konkretnie w Gdańsku, konferencję o odbudowie Ukrainy z udziałem wszystkich świętych. Kanclerz Merz przyjeżdża, przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, Malek Deska. Panie Piotrze, gdzie pana złapać po live? Proszę przygotować długopis, wielu nas czeka. Będę na dole, no będę w lobby zaraz po live, tylko puszczę posta i możemy skoczyć na kawkę. No w związku z tym posłuchajcie, jaka historia. Zaproszenia rozsyłali na tę konferencję Donald Tusk i Włodymyr Zełenski, bo jest wspólne jakby gospodarzem jest polski rząd i prezydent Ukrainy. W efekcie Nawrocki nie dostał zaproszenia. I Pałac Prezydencki co prawda bagatelizuje to wszystko, bo uważa, że to jest taka w sumie nieważna konferencja, ale prezydent Nawrocki, no słuchajcie, dziwne to jest trochę, bo ja wiem, że być może to są jakieś proceduralne kwestie, być może ja się na tym nie znam, ale z zewnątrz to wygląda paskudnie, wygląda tak jakby premier z Zełenskim ogrywali prezydenta. No bo co to znaczy, że on nie dostał zaproszenia? Tym bardziej powinien dostać zaproszenie, bo inaczej będzie z tego kolejny kwas. Posłuchajcie, z tego co wiemy, donoszę jeden z portali, zaproszenia były wysyłane z podpisami Tuska i Zełenskiego. Prezydent takiego zaproszenia nie otrzymał, mówi jeden z rozmówców z otoczenia Karola Nawrockiego. No i tutaj oczywiście mówią, że wartość konferencji jest nieco przesadzona, mówią ci przedstawiciele Nawrockiego, że tam się nie będzie wcale tak dużo mówiło o tej przyszłej odbudowie Ukrainy, nie będzie tam podpisywanie wielkich umów i kontraktów, no ale jednak była to ważna konferencja, na którą miał przecież przybyć Zełenski. Ja widziałem teraz wiadomość z ostatniej chwili, chyba Rzeczpospolita to podała, że Zełenski nie przyjedzie. Ale to może być rodzaj takiej gry, wiecie, przyjedzie, nie przyjedzie, do końca być może będzie utrzymywał stronę polską w niepewności. Mnie tylko ciekawi, jak przyjedzie. Czy przez Kiszyniów przyleci, czy przez Rzeszów, czy samochodem może, no ale nie, no to już nie będzie się tłukł przez całą Polskę. Rząd twierdzi, że pomysł na tę konferencję był taki, żeby jak najwięcej umów, porozumień, listów intencyjnych było podpisanych w Gdańsku. Czy to będzie, co się uda, czy nie? No wiem, że polskiemu biznesowi bardzo zależy, żeby nie psuć tej konferencji, no bo tam jednak widział jakieś szanse współpracy gospodarczej. No pamiętacie, że PZU, o czym wam mówiłem, przejął 100% akcji MetLife Ukraina. Z kolei firmy Budimex, Polimex Polskie i Mostostal podpisały porozumienie o strategicznej współpracy, które miało pomóc w odbudowie infrastruktury, więc na jakieś pieniądze tam były do zarobienia. Podobno jest 200 zgłoszeń dotyczących ze strony polskiego biznesu dotyczących tam jakichś projektów. Dlaczego o tym tak szczegółowo mówię? Bo bardzo często się zastanawiamy, ja z wami, z widzami historii realnej, czy my coś na tym zarobimy, czy jak zawsze zostaniemy wykolegowani. Czy to się skończy tak, że naftowe koncesje, które mieliśmy dostać za udział w wojnie w Iraku, a skończyło się na tym, że na trumnach po prostu, które przyjeżdżały z polskimi żołnierzami z tej absurdalnej wojny irackiej, zresztą Afganistanu to też dotyczy, i żadnych koncesji żeśmy nie zobaczyli. Okej, i co ciekawe, Ukraińcy tu już przyjeżdżają sukcesywnie, ta delegacja, Zobaczymy oczywiście, co z tego wyniknie. Może wrócę jeszcze do tej konferencji, bo ona jest ciekawa, ale chciałbym wam teraz powiedzieć o drugiej węzłowej sprawie, tej najważniejszej, czyli jak to miało być z tym spotkaniem Zełenski-Nawrocki. Otóż Zełenski przedstawił, o czym wam mówiłem na wczorajszym live'u, taką wizję, że Ukraina chciała deeskalować i chciała się spotkać z Nawrockim, znaczy on chciał się spotkać z Nawrockim i wyjaśnić sobie cztery oczy stanowisko, osiągnąć jakiś kompromis. Przypomnę słowa Zełenskiego. Przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa przed odebraniem mi Orła Białego. Zaproponował spotkanie i wspólną konferencję z prezydentem Karolem Nawrockim. Konferencję, czyli rozumiem, że mieli być jacyś eksperci. Zaproponowałem prezydentowi Polski to spotkanie. Tymczasem on zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Chodziło o zablokowanie kolejnego klastra negocjacyjnego z Unią i to powiedział Zełenski. W tym kontekście przypomniał tej wizycie Budanowa, który próbował tutaj Polskę rozmasować z tą UPA. Tymczasem, drodzy Państwo, i to jest moim zdaniem wiadomość, najważniejsza wiadomość dnia, prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że było dokładnie odwrotnie. To ukraińska strona, słuchajcie, wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie. Tak, miało się odbyć w Warszawie. To Nawrocki zaprosił Zełenskiego tutaj, żeby to przegadać i znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie, żeby obie strony mogły jakoś wyjść z twarzą z tego. I teraz posłuchajcie. Zełenski zaproponował jakąś inną, odległą datę. Ukraina, według Przydacza, nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Przydacz powiedział, że w ostatnich tygodniach toczyły się właśnie zakulisowe polskie, ukraińskie rozmowy dyplomatyczne i to jest cytat. Niestety ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany tego podejścia w sprawie nazewnictwa ONUPA, a jednocześnie była gra na czas, było cały czas zwlekanie i ciągłe zmiany decyzji. Na początku to miało być tak, że miała być rozmowa telefoniczna, potem Polacy woleli i chyba obie strony wolały spotkanie oko w oko, emfas, ale to też nic z tego nie wyszło. Budanow, który był 6 czerwca, wtedy rozmawiano o możliwości rozmowy telefonicznej Zełenski-Nawrocki, ale oczywiście nic z tego nie wyszło, bo Zełenski się wycofał według polskiej strony. No to wtedy Ukraińcy zaproponowali spotkanie, ustalono konkretną datę i godzinę, słuchajcie, takiego spotkania w Warszawie i z tej wizyty też strona ukraińska się wycofała, tak jak wam wcześniej mówiłem, proponując kolejną odległą datę w przyszłości. W związku z tym Polacy uznali, że nie ma co dalej zwlekać. Ukraińcy nie wykorzystali tej szansy, której jej dano, bo najpierw była rekomendacja kapituły, żeby odebrać order, ale Nawrocki zwlekał 2 tygodnie, czekając na jakiś ruch strony ukraińskiej, żeby nie musieć do tego się posuwać. Mamy też wystąpienie Rafała Leśkiewicza, rzecznika Nawrockiego, dokładnie w tym samym tonie. Najpierw strona ukraińska proponowała rozmowę telefoniczną prezydentów, nie doszło do niej z powodu braku reakcji prezydenta Zełenskiego, napisał na X-ie. Ze strony współpracowników prezydenta Ukrainy pojawiła się wtedy propozycja spotkania, ustalono datę i godzinę, no i nie doszło do tego, bo zrezygnował Zełenski. Także tu mamy to i nawet sam prezydent, słuchajcie, Nawrocki, zabrał głos w tej sprawie i powiedział tak, Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski, jak pan to zasugerował, to nie chodzi o to, że ja chcę tutaj antyukraińskie głosy Konfederacji odbierać, jak w domyśle. Spór dotyczy, wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach Polski, jak było to dramatyczne chwile. Także spór dotyczy według pana prezydenta przestrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi, stwierdził prezydent. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polscy patrioci, a szczególnie polski prezydent, polski rząd w takiej sytuacji nie są razem, o i to akurat bardzo ładnie, i się nie jednoczą. Wołodymyrze, mówił do niego, to nie jest spór dotyczący wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski, dziękuję, powiedział podczas rozmowy z mediami. Teraz interesująca sprawa, wiecie, że już wiadomo, że to zdjęcie, które wysłał Zełenski z odesłania Orła Białego przez firmę kurierską Nowa Post, nie było fejkowe. Przyszedł ten order, słuchajcie. Bardzo sprawnie ten ukraiński kurier działa, bo w jeden dzień to przywieźli do Warszawy. No i teraz, słuchajcie, Ja wiem, że to będziecie zaskoczeni, ale pewnie wszyscy sobie zadają pytanie, co fizycznie stanie się z tym orderem Orła Białego. Otóż on został złożony order do depozytu, a z kolei legitymacja zostanie unieważniona. Czyli jest jakaś procedura, słuchajcie, nawet o tym nie wiedziałem. Zakładam, że usiądzie ta pani szefowa tego departamentu w Kancelarii Prezydenckiej odpowiadająca za odznaczenia, a może sam prezydent jako wielki mistrz kapituły Orderu Orła Białego otworzy tą legitymację Zełenskiego, którą widzicie na tym zdjęciu, którą Zełenski wrzucił, bachnie tam pieczone z napisem unieważniono i się podpisze. To byłoby ciekawe. Ja nie wiem, czy te ordery są numerowane, ale jeżeli są, to ja uważam, że nie powinien się zmarnować. Trzeba go przetopić na jakąś tą, zrobić nowy numer i ja bym go dał na przykład pani Ewie Siemaszko, wręczyłbym ten order osobie, która napisała wstrząsającą, fantastyczną, fenomenalną książkę o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu w roku 1943. Wyręczyła tym samym państwo polskie, robiąc taką olbrzymią, monumentalną pracę nagrodzoną nagrodą imienia Józefa Mackiewicza, gdzie wioseczka po wioseczce, gmina po gminie, powiat po powiecie wypisała te wszystkie straszne zbrodnie, próbując oszacować liczbę zabitych, zamordowanych naszych rodaków. No, poszedłbym już w taki symboliczny gest. Okej, okay, bo powiedzmy sobie szczerze, no odesłanie tego firmą kurierską było oczywiście kolejnym afrontem. Przypominam, że to takie w ramach rekapitulacji wczorajszego odcinka, że oprócz do Zełenski został pozbawiony swojego orderu, ale swoje ordery oddali byli prezydenci Ukrainy Kuczma, Juszczenko i Poroszenko, plus oczywiście szef dyplomacji Sybicha i były ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. I teraz tak, Mateusz Lachocki, którego dobrze znacie, napisał bardzo ciekawy tekst opierający się na WP, to napisał w źródłach dyplomatycznych, według którego ukraińskie władze miały gotowy plan odebrania Zełenskiemu orderu. Jak to było zrobione? Przygotowano specjalne wytyczne dla urzędników, czyli Sybichy i trzech byłych prezydentów, o zwrocie polskich odznaczeń. W związku z tym cała akcja nie była spontanem, tylko była przez Ukraińców zorganizowana. Oni wiedzieli, że Polacy odbiorą i przygotowali się, żeby ostro trzepnąć i elementem tego było właśnie zwrot tych orderów, synchronizowany, to wszystko było dogadane, twarda retoryka i oczywiście mobilizacja opinii publicznej. Mówiliśmy o tym w rozmowie z Markiem Magierowskim, że Polacy są jak zawsze pokłóceni, spolaryzowani, jedni tak, drudzy nie, dyskutują, jedni za Wawrockim, drudzy za Zełenskim, ktoś nadał jakiś order, słuchajcie, zbiera podpisy w internecie za obywatelskim orderem dla Zełenskiego. No a Ukraińcy są zdyscyplinowani i murem są, skupili się wokół flagi, skupili się wokół swojego prezydenta. I teraz bardzo interesująca sprawa, coś ostatnio Ukraińcy podobno według Mateusza myślą o deeskalacji, co być może jest związane z tym, że Amerykanie się zaniepokoili całą sprawą, nie podoba im się to, że się Polacy z Ukraińcami kłócą i amerykańska ambasada w Kijowie jak podobno miała interweniować. Niezły newsik, co? Ciekawe, czy na ile to jest prawdziwe, na ile to jest nieprawdziwe, to się pewnie szybko wyjaśni. No i Mateusz też podaje, że ranga ukraińskiej delegacji może zostać obniżona i zamiast Zełenskiego przyjadą premier Julia Swirydenko i szef parlamentu Rusłan Stefanczuk. No i zobaczymy, co z tym Zełenskim. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi. To zaraz, bo dzisiaj jest 23 czerwca, czyli to jest pojutrze. Ale będziemy mieli ciekawego live'a, co? Zobaczymy. No, ale co ciekawe, Zełenski zyskuje na tym kryzysie politycznie, według Mateusza. Bardzo miał słabe notowania i one się odbiły w wyniku tego, że cały naród skupił się teraz, uważa, że Zełenski jest niesłusznie przez Polaków sekowany. W związku z tym to, że on zraził sobie polskich polityków, nawet tych, którzy byli bardzo przychylnie nastawieni do Ukrainy, jest mniej ważne niż wewnętrzne sprawy ukraińskie. Po prostu, taka jest jedna z tez tego artykułu, że Ukraińcom to się po prostu, no, uważają, biją naszych, no to jego notowania wzrastają. Tu ciekawy jeszcze komentarz, który Mateusz cytuje. Pół Europy ma tam być. Kilka tysięcy uczestników, przedstawiciel MFW, czyli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, unijni komisarze, przywódcy państw, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej. Gdyby Zełenski nie przyjechał, byłoby to fatalne wizerunkowo i zostałoby odebrane jako policzek wymierzony w Polskę. Polsce, mówi jeden z polskich polityków. Ciekawe, co? No, coś jest na rzeczy. No, także to będzie taki probierz trochę tego, jak to wszystko się rozwinie. Czy Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie, to będzie znaczyło, przyjeżdża, chce deeskalować, nie przyjedzie, chce dalej eskalować i być może wykolegować Polskę z tych wszystkich kontraktów, na które liczy tak bardzo polski biznes. Poroszenko, co ciekawe, który oddał order, teraz nagle uzbraja się w tego gołąbka pokoju. Paczki z orderami pojechały do Warszawy. Wszyscy wylaliśmy zrozumiałe emocje, a teraz wszyscy musimy się uspokoić. Przypomniał Poroszenko, że Polska pozostaje kluczowym partnerem Ukrainy, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i procesu integracji europejskiej. No wreszcie, to jest człowiek, który wie, o co chodzi w tej zabawie, tak? Bo tu nie chodzi przecież o order, który moim zdaniem, tak jak zawsze powtarzałem, absolutnie operetkowy gest w sferze symboli, ale naprawdę, jakbyśmy chcieli, to powinniśmy byli zagrozić Ukrainie poważnymi rzeczami, czyli wetem w przypadku wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i ograniczeniem pomocy. I to są poważne lawary, z którymi oni by się musieli liczyć. Wtedy by tak nie kozaczyli, to zapewniam. Bo zwróćcie uwagę, że ordery oddają, ale migów, T-72, nie wiem, goździków, co myśmy tam jeszcze im dali, rakiet do Patriot, które podobno cały czas dajemy. Dziwna historia, swoją drogą, opinii publicznej się o tym nie mówi, to tego oddać nie chcą. Tak? Polska to nasz strategiczny sąsiad, sojusznik i państwo, przez które przechodzi ogromna część naszego bezpieczeństwa, pisze Poroszenko. To logistyczny hub zaopatrzenia naszych sił zbrojnych i kraju, od którego w dużej mierze zależy nasze wejście do UE i NATO. No dokładnie, dokładnie. Dlatego ukraińsko-polskie relacje nie mogą być placem zabaw dla wzajemnych obraźliwych gestów i politycznej gry na emocjach. No tak, ale to mógł nie zwracać, jakby tak chciał deeskalować, to mógł nie zwracać orderu oczywiście. No, ale jest jak jest oczywiście. No. Zobaczymy dalej, co się oczywiście z tym stanie. Przeglądam tutaj te, bardzo dużo sobie wypisałem tych wszystkich komentarzy dotyczących o proszę bardzo, na Ukrainie absolutnie dominujące komentarze są w obronie Zełenskiego. Ciekawe. Zupełnie inne są nasze społeczeństwa, trzeba to przyznać. Proszę bardzo, Mateusz pisze, powód jest prosty. W czasie wojny społeczeństwo instynktownie jednoczy się wokół przywódcy, jeśli uzna, że został zaatakowany przez zewnętrznego przeciwnika. Widać to również w badaniach opinii publicznej. Jeszcze w maju notowania prezydenta spadały. Dziś sytuacja wygląda znacznie lepiej. W pewnym stopniu przypomina to reakcję społeczną obserwowaną wcześniej podczas sporów Zełenskiego z Donaldem Trumpem. No, ciekawe. Czyli Zełenski sobie po prostu tutaj robi, jakby to powiedzieć, no wewnętrzny PR kosztem stosunków z Polską. No pamiętajcie, że on też się zastanawia, co będzie po. Robili takie badania, które pokazywały, że gdyby tam w drugiej turze spotkał się z Załużnym, to by przegrał totalnie. Gdyby w drugiej turze spotkał się z Budanowem, to by przegrał tak też dosyć zdecydowanie. No w związku z tym teraz postanowił sobie być może odbudować w ten sposób swoje poparcie, czyli oskarża Nawrockiego, że Nawrocki bije w Ukrainę, odbiera mu order, żeby pozyskać głosy antyukraińskiego elektoratu w Polsce, a sam na antypolskim resentymencie próbuje odbudować swoją pozycję przed, zakładam, wyborami, które się odbędą po zakończeniu wojny, między nadzieję, że rychłym. Sam Zełenski pisał, pamiętacie, że chciałby, żeby wojna i ma nadzieję, że się wojna skończy przed zimą. No dobra, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Bartosz Cichocki, powiedział, że prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Polski. Podobne informacje przekazało Polskie Radio. A ja teraz przytoczę Państwu bardzo ciekawy, bo wszyscy zastanawiamy się dlaczego. Pierwsza, dlaczego Zełenski postanowił rozkręcić tę awanturę? Pierwsza teoria, przykryć skandale korupcyjne. Druga teoria, walka o głosy prawicy i prawego sektora. Trzecia teoria, tutaj macie poprawienie notowań w ogóle w całym ukraińskim społeczeństwie. No a posłuchajcie, jaką teorię ma generał Leon Komornicki. Wojna na Ukrainie była szansą dla Polski. Nie umiemy skorzystać. Były zastępca szefa sztabu generalnego, generał Komornicki, pisze Rzeczpospolita, uważa, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA było świadomym, celowym działaniem, a Polska nie potrafi wykorzystać szansy, jaką daje wojna na Ukrainie. Chodziło o co? Chodziło o to, że Ukraińcy, to co ja wam mówiłem, przejmują inicjatywę polityczną i strategiczną w naszym regionie i spychają Warszawę na boczny tor. Po prostu po wojnie my będziemy naturalnymi rywalami o to, kto rozdaje karty w Międzymorzu. Generał Komornicki zauważył, że wojna na Ukrainie jest dla naszego kraju szansą w kontekście pozycji i roli państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale nie potrafimy z niej skorzystać. Ukraińcy przejmują inicjatywę w strefie politycznej, strategicznej, przejmują rolę, którą my powinniśmy mieć. Zaczęli definiować, co na wschodniej flance Europy ma się dziać. Zwróćcie uwagę, że Polska nie została przez Ukrainę zaproszona na rozmowy, które 7 czerwca odbyły się w Londynie. Pamiętacie, format Zełenski plus E3 spotkał się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Starmerem, który już całe szczęście się podał do dymisji, straszny człowiek, Francji, czyli Macronem, i Mercem, kanclerzem Niemiec. Zostaliśmy przez Ukrainę pominięci, mówi generał Komornicki, bo jesteśmy z ich perspektywy konkurencją. Nadanie imienia UPA jednostce wojskowej, mówi pan generał, to tylko incydent, jedno z przedsięwzięć, które prezydent Ukrainy osobiście się zaangażował w tak ważnym momencie dla nas i Ukrainy, to nie przez przypadek, no bo mamy konferencję, wiecie, Ukraina jest w gazie, o czym zaraz będę wam mówił, bo ma kolejne sukcesy uderzeń dronowo-rakietowych, więc świetny moment, żeby wszystkich porozstawiać po kątach. Polskę, swojego rywala do jakiejś tam przewodzenia kraju Międzymorza w cudzysłowie, a z drugiej strony Białoruś, której Zełenski postawił ultimatum, że jak nie usunie dronów, czy też jakichś systemów naprowadzania dronów rosyjskich ze swojego terenu, to Ukraińcy zrobią to sami, czytaj, zbombardują po prostu Białoruś. Swoją drogą ciekawe, za 2 tygodnie mija termin tego ultimatum. Dalej generał Komornicki mówi tak: sprawy zaszły tak daleko, że my nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać sprawy, czy to odbierając order, czy wprowadzając sankcje w postaci wstrzymania opłat za Starlinki. Ciekawe, co? Przypominam, że chyba 20 tysięcy Starlinków im kupiliśmy i opłacamy abonamenty. Miałem Starlink, więc wiem, ile to kosztuje. System kosztował sam mnie chyba 1000, a potem miesięcznie $100, czyli około 300, to no prawie 400 zł, 350 chyba, tego co pamiętam, coś w tym stylu. No to sobie teraz to przeliczcie przez dziesiątki tysięcy tych systemów. Dobrze, teraz kolejny wątek. Co właściwie z tym wszystkim można zrobić, drodzy Państwo, z tym całym pasztetem? Niezależnie od tego, kto ma rację, jaki jest powód tego, że Zełenski to sprowokował, no to oczywiście jest pytanie, jak my z tego korkociągu, czy też wspinania się po drabinie eskalacyjnej zejdziemy. Jakimś krokiem deeskalacyjnym byłoby przyjazd Zełenskiego do Gdańska. Dobrze by było, żeby jednak zorganizować spotkanie z Nawrockim. Ciekawe, co z tego by wynikło. Prezydent mógłby przedstawić w jasny sposób nasze stanowisko i wprost powiedzieć Zełenskiemu, żeby się cofnął i odwołał ten dekret i zmienił nazwę tej formacji. No i tutaj mamy bardzo ciekawą inicjatywę ze strony litewskiej, słuchajcie. To znaczy trzeci człon Rzeczypospolitej, trojga narodów, można powiedzieć z przymrużeniem oka, zgłosił się do tego, żeby negocjować pomiędzy Koroną a Rusią, tak? Czyli Litwa. I ja co mamy, jaką historię? Przewodniczący parlamentu Litwy powiedział, że w zasadzie można by zrobić spotkanie, może w Wilnie, słuchajcie, to było bardzo ciekawe, które byłoby, Litwa podjęłaby się roli mediatora. Wydaje mi się, że obserwujemy stosowanie zbyt ostrego języka po obu stronach, dlatego podczas każdej jego spotkania lub wizyty w Kijowie czy Warszawie staramy się łagodzić te napięcia i oferować naszym polskim i ukraińskim kolegom jak najwięcej porad i pośrednictwa, powiedział przewodniczący parlamentu Litwy w rozmowie z dziennikarzami. Prezydenci Litwy, Polski i Ukrainy regularnie spotykają się w ramach formatu określanego jako trójkąt lubelski. Wiecie co? Ja myślę, że to nie jest wcale taki głupi pomysł. Się chyba Olekas nazywa ten przewodniczący. To znaczy, no może rzeczywiście potrzebne jest na to jakieś obiektywne spojrzenie z boku. Czemu nie? Może Litwini, rzeczywiście. Na pewno uważam, że powinien to rozwiązać jakiś kraj słabszy od Polski i od Ukrainy. Na pewno nie powinni nas Amerykanie pogodzić, bo to się musi, bo wtedy będą mieli na nas kolejny lewar. Ten sygnał, który Mateusz opisał, że amerykańska ambasada w Kijowie już się denerwuje, bo nie życzy sobie, żeby ludy tubylcze peryferiów europejskich ze sobą darły koty, kiedy tutaj wielkie mocarstwa prowadzą swoją rozgrywkę, no jest bardzo niebezpieczny, tak? Bo Amerykanie tupną na nas nogą i zaraz staniemy na baczność i zrobimy wszystko, tak? W związku z tym lepiej byłoby, żeby to rzeczywiście odbyło się na przykład spotkanie w Wilnie, historycznej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czemu nie? Kupuję ten pomysł. Wydaje mi się, że argumenty są po naszej stronie i taka mediacja mogłaby może podziałać trzeźwiąco na Zełańskiego, przynajmniej taką mam nadzieję. Natomiast słabym pomysłem byłoby, żeby to robił Łukaszenko. Widziałem a propos śmieszną rozmowę z Zełańskim, który mówi, no Łukaszenko od początku wojny umożliwia Rosjanom atakowanie nas ze swojego terytorium, naprowadzanie systemów dronowych do nasze miasta przez stacje nadawcze na terenie Białorusi, a potem jak do mnie dzwoni, to mówi przepraszam. I tak od 4,5 lat mówi, moja sytuacja jest trudna, bardzo ci przepraszam, Wołodymyr, no nie mam innego wyboru. Rosjanie trzymają mnie za gardło. No to mówi, no to już dosyć tego, jeżeli wy tego nie zdemontujecie, jeżeli nie postawicie się Rosjanom, no to my tam wjedziemy i zrobimy porządek. Przypomnę, że Zełański, no nie po to tworzy ten Legion Kalinowskiego swego czasu stworzył, czyli tych wojowników białoruskich, biało-czerwono-białych, nie po to zapraszał ostatnio do Kijowa szefową białoruskiej opozycji, żeby nie podjąć tutaj bardzo ambitnej gry. To się wpisuje trochę w to, co mówi generał Komornicki, prawda? To znaczy Ukraina zdaje sobie z tego sprawę, że po wojnie z najsilniejszą armią, wczoraj Zełański powiedział, że Ukraina ma de facto drugą najsilniejszą armię świata, będzie rozgrywającym w Europie Środkowo-Wschodniej i Polska ze swoim potężnym potencjałem i takim naturalnym trochę predyspozycją do kierowania między morzem, w cudzysłowie, no, czyli tą przestrzenią pomiędzy Niemcami a Rosją, jest oczywiście rywalem i konkurentem. Być może rzeczywiście cała ta awantura została sprowokowana. Zełański wiedział, że Polacy dostaną szału, żeby właśnie w przededniu tej konferencji tak to rozegrać. Poroszenko wspomniany, bo teraz kiedy zastanawiamy się jak rozwiązać spór polsko-ukraiński, przedstawił 5-punktowy plan. 1. Zatrzymanie publicznej eskalacji i napięcia. 2. Przeprowadzenie audytu polityki Ukrainy wobec Polski. Kto jest za co odpowiedzialny, jaka jest strategia, jakie są kanały komunikacji, jakie problemy, jakie rozwiązania. 3. Przywrócenie profesjonalnej dyplomacji czyli zamiast show, obelg, komunikacji medialnej, publicznych szantaży i gry w to, kto odpowie Polakom ostrzej i boleśniej, systematyczna praca z państwem polskim i polskim społeczeństwem. No dobrze. 4. Oddzielenie emocji od interesu narodowego. To by dobrze zrobiło w stronie ukraińskiej bez wątpienia. On tutaj podkreśla to, co mówił właśnie wcześniej, że interesem narodowym Ukrainy jest silny sojusz z Polską. I 5. Zapewnienie obiecanego wsparcia ze strony wszystkich grup negocjacyjnych z Unią Europejską w lipcu. No to tyle. Tyle Poroszenko, drodzy Państwo. Zapowiada się naprawdę pasjonująca końcówka tygodnia. Myślę, że będziemy robili kolejne live'y, żeby Państwu to przedstawić. Za 2 dni będzie ta konferencja. Czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, zobaczymy. No tutaj jeszcze patrzę teraz na najnowsze newsy, bo się sytuacja kręci po prostu jak w kalejdoskopie. Tusk, mówimy o setkach miliardów dolarów. Proszę bardzo. Decyzja w sprawie wizyty Zełańskiego zapadła. Włodymir Zełański nie przyjedzie do Gdańska, ale ze znakiem zapytania cały czas. No ciekawe. To jest bardzo interesujące. Posłuchajcie, co mówi ten Bartosz Cichocki, bo to jest interesujące. Według moich informacji decyzja o nieprzyjechaniu do Gdańska zapadła jeszcze zanim prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu. Jeżeli to jest prawda, co Cichocki powiedział, jest to człowiek doskonale poinformowany, to mamy hit. Zełański poczuł się urażony samą decyzją prezydenta rozpoczęcia, zwrócenia się do kapituły o opinię w tej sprawie i nie zamierza w ogóle ustępować w sprawach tożsamościowych. Mógłby tutaj w Gdańsku zostać narażony na trudne pytania. Jeśli polityk nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, lepiej, żeby wziął pauzę, zrobił sobie pauzę, mówi mówi Bartosz Cichocki. No naprawdę, naprawdę interesujące, że akurat Zełenski poczuł się urażony. Zobaczcie, my nie mamy prawa poczuć się urażeni tym, że Ukraińcy nazywają swoją jednostkę imieniem bohaterów UPA, a on ma prawo się poczuć urażony, bo mu odebraliśmy order, czy też prezydent Nawrocki mu odebrał order. O, proszę, Music with Meaning. Dziękuję za kolejną porcję rzetelnych wiadomości. Serdecznie pozdrawiam z Wilna. A ja bardzo dziękuję panu za Trumpka. Przypominam, że te Trumpki budują siłę naszego kanału. No dobrze, strasznie się to, drodzy państwo, zakiełbasiło, zakręciło. Bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób się skończy ta cała rozgrywka. Obawiam się, że czeka nas jeszcze dużo, dużo, dużo kroków eskalacyjnych. Tymczasem w Rosji gigantyczny kryzys paliwowy. Zmieńmy już trochę temat. Mamy jeszcze do obgadania kilka co najmniej punktów świata. No i jeszcze oczywiście pytania od publiczności. Tu widzę, że pan Artur pisze. Panie Piotrze, nie zapomnijmy o tym, że dopóki Polska nie powie tak, Ukraina może tylko myśleć o członkostwie w Unii Europejskiej czy NATO. Dokładnie. No to samo właśnie powiedziałem, to jest ten prawdziwy, realny lewar, który mamy na Ukrainę. W związku z tym wczoraj, drodzy państwo, mówiłem wam o kryzysie paliwowym na Krymie, gdzie jest już totalny zakaz sprzedaży paliwa podmiotom prywatnym, a teraz doszła do tego katastrofa w obwodzie omskim, gdzie wprowadzono limit 40 litrów na bak. Także domyślacie się państwo, jakie są dzikie, po prostu dzikie sceny i awantury na stacjach benzynowych, a wszystko to jest spowodowane kolejnymi bardzo, bardzo potężnymi uderzeniami na infrastrukturę krytyczną. Mamy do czynienia, drodzy państwo, teraz na przykład z uderzeniem w Kercz, gdzie no, to, co tam się dzieje, to jest po prostu coś niesamowitego. Rosjanie kręcą to chętnie robią filmiki, no i mamy do czynienia z płonącymi takimi no, naprawdę gigantycznymi kłębami czarnego dymu unoszącymi się nad elektrownią na przykład i co spowodowało, że połowa, słuchajcie, Krymu jest bez elektryczności. Wczoraj Ukraińcy opublikowali taką grafikę, w której napisali Wyspa Krym. Wkrótce Krym stanie się wyspą. Co mają na myśli? Znaczy teraz, że odetną na północy, czy już odcięli tą drogę lądową z Rostowa i teraz jeszcze rozwalą most krymski, ten nad Cieśniną Kerczeńską. Właśnie pokazali film z przelotu rekonesansowego drona nad Cieśniną Kerczeńską. Co to oznacza? To znaczy, że ten dron przeleciał sobie, ale nie był uzbrojony, tylko wszystko popatrzył, nagrał i oni to wypuścili do internetu. Jest to sygnał strategiczny dla Rosji. W każdej chwili możemy wam to rozwalić. W każdej chwili. Ja patrzę właśnie teraz naprawdę takie zdjęcia, słuchajcie, to jest po prostu kłęby dymu wielkości, no nie wiem, gigantycznych wieżowców, które przykrywają połowę Krymu, portową infrastrukturę, coś absolutnie, absolutnie nieprawdopodobnego. Ale, drodzy państwo, najbardziej spektakularne oczywiście uderzenie miało miejsce przy pomocy pocisków Storm Shadow. Uderzenie precyzyjne i to jest bardzo ciekawy moment tej wojny, tylko jeszcze pozwolicie, że podziękuję Micharu B3 za fantastyczne wsparcie. Widziałem ostatnio wypowiedź wysoko postawionego, brudatnego Azowca, groził Polsce tym, co działo się w historii. No pewnie nawiązuje pan do wypowiedzi tego byłego szefa prawego sektora, Jarosza. Bardzo dokładnie, żeśmy ją dwa live'y czy trzy live'y temu obgadali. Słuchajcie, drodzy państwo, jest nas 8 tysięcy, ale brakuje do tych 8127 widzów. I czy przyjmujecie wyzwanie? Trzeba znaleźć 123 osoby, które do nas dołączą, żeby pękło 8 klocków. Co wy na to? Dziękuję też za 1000 kciuków. Także odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych, przyjaciół przed odbiorniki. Musi nas być dzisiaj 8 tysięcy. To jest wyzwanie, które rzucam społeczności historii realnej. Zobaczymy, czy się uda. Dobrze, ale ten najbardziej spektakularne uderzenie to jest oczywiście uderzenie przy pomocy pocisków Storm Shadow. Są to pociski manewrujące i według komunikatu Sztabu Generalnego Ukrainy one uderzyły niemalże jednocześnie w 3 kluczowe systemy rozpoznania rosyjskich sił powietrznych. Tu jest cytat z tego. Siły powietrzne Ukrainy, bo to się wystrzeliwuje spod skrzydeł, wykorzystując pociski manewrujące Storm Shadow, zniszczyły kompleksy sprzętowo-programowe środków automatyzacji rozpoznania sił powietrznych Rosji i teraz uwaga, Woronesz, Taganrog i Sewastopol. i pociski uderzyły niemalże jednocześnie w te trzy różne cele. Ja widziałem uderzenie w Woronesz, tam znajdują się takie super nowoczesne, zaawansowane zakłady właśnie, produkujące tam między innymi coś do Iskanderów i do innych rakiet. No wygląda to po prostu niesamowicie. Widać w zwolnionym tempie, jak takie pociski uderzają właśnie w te kompleksy, następują gigantyczne po prostu eksplozje, chyba też wtórne. Wygląda to jak wybuchy małych bomb atomowych. Sporo osób tam zginęło, mowa jest nawet o kilkunastu zabitych. To się stało w trakcie dnia, bo jest jasno, więc nie wiem, czy tam pracownicy byli, czy nie byli w tym momencie, no ale jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo jest to pierwsza w ostatnich miesiącach informacja o tak zmasowanym wykorzystaniu zachodnich pocisków dalekiego zasięgu przez Ukrainę. Co pokazuje, że najprawdopodobniej, wcześniej jeszcze Ukraińcy uderzyli Storm Shadowem w rosyjski punkt dowodzenia w okupowanej części obwodu Ługańskiego. Więc ta seria uderzeń pokazuje, że najprawdopodobniej Ukraińcy dostali jakąś dużą dostawę Storm Shadowów, tych super rakiet od Zachodu. Także coś drgnęło w tej sprawie, no bo skoro ich używają, to widocznie była dostawa. A ja bardzo, bardzo dziękuję widzom, osiągnęliśmy cel, jest nas upragnione 8 tysięcy, pięknie, naprawdę niesamowite jest to, że tylu ludzi chce posłuchać live'ów historii realnej, to nakręca mnie do kolejnych live'ów i do kolejnego relacjonowania mam tego, co ważnego dzieje się na świecie. No dobrze, lecimy dalej. Niestety oczywiście jest ograniczona ilość tych pocisków na świecie, i mało ich dostaje Ukraina, dlatego są używane do rażenia najbardziej wartościowych celów wojskowych. We francuskiej nomenklaturze Storm Shadow to jest oczywiście Scalp. To jest broń, która jest dalekiego zasięgu i oczywiście ma 450-kilogramową potężną głowicę zdolną do niszczenia umocnionych obiektów wojskowych. A teraz, drodzy Państwo, bardzo ciekawa informacja. Być może, bo taka pojawiła się też informacja na branżowych portalach, między innymi Defense24, gdzie pisze pan Bartłomiej Wypartowicz, którego bardzo, bardzo pozdrawiam, bardzo sympatyczny, Twitterowicz. Otóż słuchajcie, że podczas tego ataku na Woronesz siły ukraińskie miały użyć nie tylko Storm Shadowów, ale również nowej amerykańskiej superbroni precyzyjnej AMG 188 Rusty Dagger. Co wy na to? To jest super nowa rakieta, uderzyła w fabrykę Zborka, która produkuje komponenty elektroniczne wykorzystywane w rosyjskich systemach uzbrojenia, w tym w pociskach H-101, to taki, który kiedyś pod Bydgoszczą znalazła Amazonka na koniu, pamiętacie, w śniegu leżał całą zimę, Iskandery, oraz w zestawach obrony przeciwlotniczej Pancyr S1. Swoją drogą te pancyry coś słabo działają, co? Więc ten AGM 188A Rusty Dagger jest określany jako Extended Range Attack Munition. Jest to amunicja precyzyjna, czytam tu na tym portalu Defense24, wystrzeliwana z powietrza, a pracowana w ramach programu Sił Powietrznych USA rozpoczętego w 2024 roku, a więc nowa super broń firmy Zone 5 Technologies. Bardzo, bardzo ciekawe. Przenoszona przez samoloty, zdolne do użycia standardowych bomb MK-82, czyli wykorzystuje się to, co się ma, na platformie F-16 Fighting Falcon. Prawdopodobnie to jest ten środek przenoszenia. Gdzieś na Florydzie to budują. No, mi się wydaje, że jest to bardzo, bardzo, bardzo interesujące, bo jak wiecie, ostatnimi czasy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której królowały drony, a jeżeli chodzi o Storm Shadowy, to tak nie bardzo. I samoloty, i czołgi, ten stary sprzęt jakoś ostatnio nie trafiał na pierwsze strony gazet i do relacji z frontu, a tymczasem mamy takie interesujące doniesienia. Dobrze, teraz kolejna sprawa na sam koniec, bo chciałbym już dać przejść do tej części, kiedy będę odpowiadał na Wasze pytania, no to co się dzieje w tych rozmowach irańsko-amerykańskich, bo przecież to też jest bardzo, 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 bardzo ciekawe. Więc tak, zwolniona została irańska ropa z sankcji, myślę, że to jest ważna informacja. Może ta ropa już płynąć. Na 60 dni została zwolniona z tych sankcji, więc Ameryka tutaj wypełnia swoje zobowiązania. obie strony wróciły do stołu rozmów, bo pamiętacie, że wczoraj w proteście przeciwko tym groźbom, niedopuszczalnym groźbom absolutnie, które Trump składał, czy też rzucał pod adresem irańskich partnerów w negocjacjach, po 80 minutach rozmów delegacja z Teheranu po prostu wstała i wyszła. Wstała i wyszła. Ku przerażeniu po prostu, co uwieczniły kamery Vance'a. Vance teraz robi dobrą minę do złej gry. Zapytano go, czy nie zdeprymowało pana to, że nie podali panu ręki, a potem wyszli. On mówi, nie, jestem przyzwyczajony do tego. No ale oczywiście największym problemem jest to, co Izrael wyprawia w Libanie. Dzisiaj BBC podało, że uderzenia rakietowe Izraela zabiły 47 osób w ostatnich dniach. Była to cała seria uderzeń. Uderzono w około 80 celów. Izraelczycy oczywiście jak zawsze twierdzą, że to Hezbollah uderzają, no ale oczywiście jak zawsze giną w tym cywile, 47 osób zginęło, a 97 osób zostało rannych. Izraelczycy, tak jak wam wcześniej mówiłem, stracili 4 żołnierzy, co wywołało zresztą absolutnie szokujący wpis Ben-Gwira. Ben-Gwir, pamiętacie, jest to ten radykalny, kompletnie postrzelony minister w rządzie Netanyahu, który to Ben-Gwir wzywa teraz do tego, żeby spalić cały Liban. Spalić cały Liban, przeczytam wam to, bo to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. To jest jego oczywiście reakcja na stratę tych 4 żołnierzy. Cały Liban powinien zostać spalony. Za każdą łzę, która spadnie z oka, czy też która będzie, za każdą łzę izraelskiej matki, 1000 libańskich matek powinno płakać. Cały Liban powinien zostać zniszczony. Przy całym moim szacunku dla Amerykanów, Izrael musi przekazać, uczynić to jasnym dla całego świata, że krew naszych synów i bezpieczeństwo naszych obywateli nie są na sprzedaż. Cały Liban spalimy. Najważniejszym naszym obowiązkiem jest obrona izraelskich obywateli i żołnierzy IDF. I teraz posłuchajcie, to jest naprawdę szokujące, ponieważ abstrahując od tego ludobójczego języka, że całe państwo trzeba spalić, że za jednego zabitego Izraelczyka trzeba zabić 1000 mieszkańców Libanu, bo to już wiecie, no Hans Frank miał przelicznik, za jednego Niemca 50 Polaków trzeba rozstrzelać, no to ten go przebija kilkaset razy. No ale jeszcze co to jest za stwierdzenie, że za każdego zabitego Izraelczyka trzeba się mścić? Co ci Izraelczycy robią w Libanie? Od tego zacznijmy. Ci izraelscy żołnierze, o których mowa, nie zginęli na terytorium Izraela w atakach terrorystycznych Hezbollahu, tylko zginęli na terytorium Libanu, który wzięli pod okupację i atakują i tam dokonują czystek etnicznych, wypędzając stamtąd 1,5 miliona ludzi. No, tak czy inaczej. Koniec z ping-pongiem, pisze Ben-Gwir. Musimy działać jak szaleniec. Wszystko niszczyć, pokonać terroryzm. No i oczywiście tego typu wypowiedzi nie sprzyjają popularności Izraela w Stanach Zjednoczonych. Tucker Carlson ostatnio, dzisiaj nawet, bo to jest różnica czasu, przepraszam, powiedział, że już nigdy nie zagłosuje na partię republikańską, że od dziecka, od zawsze był republikaninem, zawsze na nich głosował, ale powiedział I am out. Oni są na pasku Izraela, wpakowali nas w kompletnie bezsensowną wojnę z Iranem, pozabijali tam kobiety i dzieci, nie chcę brać za to odpowiedzialności. A przypomnę, że Tucker Carlson jest najbardziej popularnym amerykańskim dziennikarzem, kiedyś był w Fox Newsie, teraz tak jak ja, stał się youtuberem, poszedł na swoje i no cóż, ma olbrzymi wpływ na elektorat MAGA. No, w związku z tym kolejna zła wiadomość dla Trumpa. Co z tego całego pasztetu wynika? No oczywiście to, że jeżeli jakoś nie da się uspokoić tego Izraela, no to oczywiście wszystkie rozmowy zostaną storpedowane, no bo w pierwszym punkcie Memorandum of Understanding, które podpisał Trump, jest napisane wyraźnie, że obie strony gwarantują integralność terytorialną Libanu. I teraz wyczytałem dzisiaj, że Trump podtrzymuje te swoje zobowiązanie. Tak, on też uważa, że Izraelczycy muszą się wycofać z Libanu. I kiedy zapytano go na konferencji prasowej, że Netanyahu gra mu na nosie i powiedział, że z danego Libanu się nie wycofa i w ogóle nie obchodzi go to porozumienie amerykańsko-izraelskie, to on powiedział, ja jestem rozwiązywaczem problemów, najlepszym rozwiązywaczem problemów, mówi Trump. Problem z Bibi Netanyahu biorę na klatę i rozwiążę. No dziwnym trafem to jest tylko takie gadanie, bo jak na razie minęło tyle czasu i tego problemu rozwiązać w stanie nie był. I na koniec jeszcze jedna informacja. Trump znowu wyżywa się na swoich sojuszników europejskich. Powiedział, drodzy Państwo, dwie zasadnicze rzeczy. Pierwszą rzecz powiedział taką, że europejscy sojusznicy nie byli u boku Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy Stany Zjednoczone ich potrzebowały. I powiedział tak, myśmy wydawali tam 600 bilionów, miliardów, Bóg wie, tam pierdylionów, bo on już tam rzuca te cyfry na bezpieczeństwo Europejczyków. Broniliśmy ich przed Rosją, dawaliśmy im ochronę. I kiedy myśmy ich poprosili o w gruncie rzeczy drobną rzecz, jaką była pomoc w operacji irańskiej, no to oni się na nas wypięli. I wymienił Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, powiedział, że Starmer jest, powiedział mu, że tak chętnie Wielka Brytania dołączy do wojny, ale kiedy już będzie ona wygrana, a po drugie powiedział, bardzo złą rolę odegrały Niemcy i bardzo złą rolę odegrały Włochy. I powiedział, że my, skoro oni nam nie pomogli, to my możemy im powiedzieć, że nie będziemy ich bronić przed Rosją i być może tak powiemy. To jest bardzo, drodzy Państwo, niebezpieczne dla Europy, no bo pokazuje, że ta pomoc Stanów Zjednoczonych wcale nie jest taka automatyczna, jak się to nam zawsze wydawało. Pamiętacie, ile razy ja o tym mówiłem, że Stany Zjednoczone nie ryzykują walki z atomowym mocarstwem w obronie Suwałk, to słyszałem, że podważam wiarę w sojusze i Rosjanie się cieszą. Dzisiaj otwartym tekstem mówi to Trump, także bądźmy realistami. Ameryka ma bardzo ograniczone możliwości, rozciągnęła swoje siły, wystrzeliła swoje rakiety, jest zaangażowana w konflikt na Bliskim Wschodzie, jest zaangażowana w konflikt na Pacyfiku, będzie być może, no ale tam też musi trzymać swoje siły w razie jakby co. W związku z tym no jest jak jest. Musimy, jeżeli umiesz liczyć, to licz na siebie. Oczywiście byłoby cudownie, ja nie mówię, że tak na pewno się nie stanie, gdyby Ameryka jakieś tam pomocy nam udzieliła w przypadku odpukać wojny, no ale musimy szykować się do jakiejś, do tego, żeby my, żebyśmy zbudowali taki system odstraszania Federacji Rosyjskiej od potencjalnej agresji. I moim zdaniem wnioski są jasne, mówiłem tu wiele razy z tej wojny, która się teraz toczy na Bliskim Wschodzie, że no co tu dużo mówić, że trzeba stawiać na zdolności asymetryczne. Drony i jeszcze raz drony. Blokady cieśnin, blokady Zatoki Fińskiej, blokady portu w Bałtyjsku, z Mierzei Wiślanej. O tym dzisiaj zresztą tutaj mówiłem w swoim wystąpieniu. Swoją drogą ciekawi mnie, czy może zwrócę się już wstępnie, o tym rozmawiałem z organizatorami, żeby przekazali wideo z tego mojego wystąpienia, to może byśmy je wrzucili na historii realnej. Co prawda ono było półgodzinne, więc takie, ale może coś do tego dokleimy, zastanowię się nad tym. Na koniec chciałem powiedzieć, że trwa dzika awantura ten wielki basen w Waszyngtonie, wiecie, który, ten zbiornik wodny, który jest przed tym pomnikiem Lincolna, jak wzdłuż linii Kapitolu. Trump kazał jakiemuś znajomemu swojemu przedsiębiorcy go przemalować na niebiesko, bo wyglądał syfiaście według niego, tylko problem polega na tym, że jak pomalował na niebiesko, to się podwyższyła temperatura wody, pojawiły się jakieś zielone algi, wszystko tam zgniło i śmierdzi teraz i wygląda koszmarnie. Trump mówi, że to wina chuliganów, ale po prostu ta koszmarna niekompetencja, podobno jakiś koleżka jego wygrał kontrakt na to. Uwaga, panie Piotrze, pisze pan Hubert. Premier Ukrainy na czele delegacji na konferencję w Gdańsku. Julia Swierdenko poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych. Tak, tak, ale to ja przed chwilą powiedziałem, że ranga wizyty została najprawdopodobniej obniżona i pani Julia Swierdenko, czyli pani premier, będzie na czele, plus marszałek Sejmu tamtejszego, więc bo raczej Zełenski nie przyjedzie, chociaż może zrobi niespodziankę. Pablo Escobar, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Przypominam, że trampki, czyli donaty, które wysyłacie w trakcie live'ów historii realnej i podczas dzisiejszego specjalnego live'a w Sopocie są są wielkim wsparciem dla kanału i gwarantują nam niezależność. Śmieję się, bo tutaj ktoś napisał: Maciej Paciarski, chuligani algi. Cóż to za skandal? No dobrze, drodzy Państwo, proponuję w takim razie przejść do serii pytań i odpowiedzi. Aha, jeszcze tylko krótka informacja o tym, co tutaj też się dzieje na naszym kanale. No więc przede wszystkim, drodzy Państwo, obejrzyjcie koniecznie wczorajszy odcinek z Markiem Magierowskim. To jest bardzo ważne, bardzo ciekawy odcinek, ciekawa perspektywa. Jutro będzie oczywiście bardzo ciekawy odcinek, jeszcze nie powiem z kim. Pewnie jutro nie dam rady zrobić live'a, bo tutaj mam różne zobowiązania w Sopocie, ale live kolejny w związku z tym będzie w czwartek. Także taki mam plan. Tu ktoś podpowiada, że Zełenski dał Łukaszence termin tydzień, czyli mija w ten piątek. O, to jeszcze ciekawiej. To tym bardziej będziemy mieli bardzo, bardzo ciekawe zakończenie tygodnia. Okej, dobra, drodzy Państwo, zapraszam do zadawania pytań, tylko mam 16% baterii. To poczekajcie, muszę się podłączyć. Okej, proszę o zadawanie pytań poprzez robienie małpa, a następnie historia realna, wtedy będę je lepiej widział. Ktoś tutaj napisał, że przesyła Trumpka letniego, a ci, którzy zniszczyli ten basen w Waszyngtonie, to są chuligani, algi, Gdynia, algi. Okej. Okay. Czy nie sądzi Pan, że odbieranie orderów jest wyrazem niemocy państwa polskiego i kibolskiej napinki prezydenta? Trochę niepoważne. Jak na stosunki międzynarodowe? Pyta 51094. No to ja to samo od początku samego mówiłem, że to jest coś typowego dla polskich romantyków. Czyli, drodzy Państwo, robimy piękny gest, operetkowy gest, po którym nasz przeciwnik na pewno będzie, no co, no właśnie, jak on go odczuje? No będzie tylko okazją do takiej kolejnej awantury. A cóż za tym gestem poszło? No niewiele, prawda? Ja uważam, że oprócz totalnej eskalacji i obrzucania się mięsem przez polskich i ukraińskich polityków w mediach, ja uważam, że powinniśmy byli zastosować realne, twarde środki nacisku, które naprawdę zabolałyby partnera ukraińskiego, czy też zagrozić ich użyciem. Odebranie Starlinków, problemy, utrudnianie ruchu granicznego, Jasionka też jest jakimś lewarem na Ukrainę, no i przede wszystkim opcja atomowa, czyli powiedzieć: słuchajcie, jak będziecie robili takie numery, to zastosujemy prawo weta. A jeżeli to byśmy nie byli w stanie, to możemy powiedzieć, że zrobimy referendum ogólnonarodowe w Polsce, czy jesteś za przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. I wtedy dbajcie, drodzy Ukraińcy, o to, żeby Polacy was lubili. No. Nie róbcie takich numerów, no bo przecież nie jest chyba dla nikogo z Państwa tajemnicą, że te ruchy Zełenskiego prowadzą do napięć w stosunkach polsko-ukraińskich również na takim poziomie, no wiecie, międzyludzkim, prawda? No i ludzie przecież to czytają po obu stronach i to psuje krew. Cytując Sienkiewicza, no. Więc są inne sposoby na nacisku. Uważałem, od samego początku uważałem ten gest za operetkowy, ale oczywiście z drugiej strony, jak powiedzieliśmy A, to znaczy, jeżeli zagroziliśmy tym, daliśmy Zełenskiemu 2 tygodnie, bo posiedzenie kapituły było 8, daliśmy Zełenskiemu 2 tygodnie, żeby się do tego ustosunkował i daliśmy mu furtkę wyjścia z tej sytuacji, on z tego nie skorzystał, no to już wtedy nie mieliśmy wyboru. Wtedy już nie było żadnego wyboru, trzeba było odbierać. No także, no ale tak, zgadzam się, no są inne zupełnie lewary, które naprawdę Ukraina by się tym przejęła i wycofała wtedy tą swoją decyzję. A odebranie orderu i tyle tych orderów ma ten Zełenski. Panie Piotrze, czy bez kontrasygnaty premiera order Orła Białego został Zełenskiemu prawnie odebrany, czy tylko fizycznie zwrócony przez samego Zełenskiego? Jak to wygląda formalnie? Leopold 7287. Wie pan, problem polega na tym, że w Polsce bardzo rzadko odbiera się ordery, a nie pamiętam, żeby kiedykolwiek odebrano order obcemu przywódcy obcego państwa. W związku z tym wszyscy się tutaj trochę po omacku poruszamy. Ja widzę codziennie, bo nawet dzisiaj widziałem ze dwie jakieś bardzo długie analizy prawnicze, jak jest w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że to już nie ma żadnego znaczenia. No to co, przepraszam, teraz Tusk powie: ja nie podpisuję, i co, z powrotem wyślemy to Zełenskiemu, on przyjmie? No nie. Nie. No, to procedury mają tu mniej, nie mają żadnego znaczenia. Tu ważne są symbole. Order został odebrany i odesłany. A i teraz to już droga, niezależnie jakie są dalej procedury z tą kontrasygnatą Donalda Tuska, to sprawa jest jakby przypieczętowana. Czy Zełenski po skończonej wojnie abdykuje z prezydentury, pyta pan Grzegorz Brzęczek-Majster. Nie, no wydaje mi się, że będzie walczył o kolejną kadencję, chyba że będzie miał tragiczne sondaże. No. Ktoś napisał, nie wiem, czy to nie Jarek Wolski, że skończy jak Churchill, wiecie, no Churchill wyszedł obronną ręką, no bo nie powiem, żeby to było zwycięstwo dla Wielkiej Brytanii, druga wojna światowa, takie stuprocentowe z drugiej wojny światowej, no ale potem w wyborach, co ciekawe, Brytyjczycy go odwołali i lewica wygrała pierwsze wybory po wojnie w Wielkiej Brytanii. Matt, tak, mamy IPN, ale to nie wystarcza w wojnie hybrydowej informacyjnej, którą Ukraińcy wytoczyli na zagranicznych social mediach. Jesteśmy bombardowani fałszowaniem historii ze strony ukraińskiej. No ja widziałem to, ale w ogóle też nawet dzisiaj widziałem tekst Washington, nie Post, tylko tym drugim konserwatywnym, Times, no, czyli trochę niszowa gazeta, no ale zawsze. I tam było napisane, że Zełenski odebrał order, przepraszam, Nawrocki odebrał order Zełenskiemu, bo ten upamiętnił pupa, która jest oskarżana, czy też tak napisano to, podobno zamordowała 100 tysięcy Polaków, nie? Marek Magierowski wczoraj o tym mówił, on przeanalizował te wszystkie artykuły, które się pojawiają w prasie zachodniej. W zasadzie to nie jest tam napisane na twardo, że Ukraińcy dokonali ludobójstwa Polaków, tylko raczej jest napisane w ten sposób, że jest jakiś rodzaj, był tam jakiś rodzaj obopólnych mordów dzikich wschodnich Europejczyków, siekierę zady jakiejś, której i tak nic nie rozumie, tubylcy się tam rżnęli, cieli, nie wiadomo dlaczego Polacy z Ukraińcami, dopiero teraz myśmy przynieśli tam cywilizację z zachodu i to w zasadzie są z naszej perspektywy jakieś absurdalne tubylcze spory, nie? Tak jakby trochę oni piszą o ludobójstwie na Wołyniu, mam na myśli zachodnie gazety, jak kiedyś pisały o jakichś wojnach plemiennych Zulusów z jakimiś swoimi, nie wiem, sąsiednimi plemionami w Afryce, nie? Więc i taki jest poziom wiedzy i tak też to traktują. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Jak pewnie jeździcie po świecie, po Polsce, to system hotelowy jest taki, że trzeba wsadzić kartę do takiego małego miejsca hotelową, ten klucz, żeby był prąd. A ja oczywiście się spieszyłem i tego nie zrobiłem. W związku z tym podłączyłem laptopa do gniazdka. To się zawsze zdarza w hotelach i nie ma w nim prądu. Dajcie mi sekundę, ok? Muszę znaleźć tą nieszczęsną kartę. Nie mam pojęcia, gdzie ją wsadziłem, bo wbiegałem tutaj na wariata i wsadzić do tego gniazdka. Dobra? Sekundka. Już szukam. Czy też wam się to zdarza? Napiszcie w komentarzach, a ja spróbuję to ogarnąć. Zrobione. Chociaż zdradzę wam, że nie zrobiłem tego przy pomocy karty, bo ją zgubiłem. Nie mogę jej znaleźć, tylko wsadziłem wizytówkę, którą dostałem od jakiegoś sympatycznego pana przed chwilą na konferencji i pasowała kształtem do tej dziurki na kartę i działa. Także dobra nasza, drodzy państwo. Okej, jedziemy dalej. Jakie tu mamy pytania? Wiktor Magda, czy w przypadku rozbieżności zdania naszego prezydenta i premiera w sprawie blokady wejścia Ukrainy do UE zdanie prezydenta nie będzie miało znaczenia? Oj, nie wiem, to zależy, no ale jak my możemy się sprzeciwić? Musimy pojechać na jakiś unijny szczyt i tam postawić weto, tak? No chyba to się tak robi, no to kto tam pojedzie? To pytanie, jaka będzie formuła tego szczytu. Ale to już, jeżeli byśmy podejmowali tak poważną decyzję, to trzeba dogadać. Tu już nie może być żartów. Mirek, panie Piotrze, czy słyszał pan, że Litwa chce być mediatorem w rozmowach Nawrocki-Zełenski? Tak, słyszałem i mówiłem o tym, widzę, że pan się spóźnił do naszego live'a, mówiłem o tym szeroko, uważam, że to dobry pomysł. Panie Piotrze, czy Niemcy zakulisowo nie grają na bojkot Zełenskiego konferencji w Gdańsku? To obniża rangę spotkania i wbija klin między nami, nim, Nawrockiego a Tuska, co obu narodom też na rękę. Mi, mu, 4 ju. Wie pan co? Nie wiem, ale niczego nie można wykluczyć, ale nie chciałbym też tego tak przedstawiać. O proszę, to na pewno jest niemiecka intryga, bo przypomina mi to te argumenty, że za ludobójstwem na Wołyniu to na pewno najpierw mówiono, że stali Sowieci, którzy się przebrali w mundury UPA, a potem jak obalono tą absurdalną tezę, no to, że to Niemców wina. zawsze wszystko jest wina kogoś innego. Nigdy nie jest to wina ukraińskiej strony. Ukraińcy zawsze niewinni, zawsze to są intrygi albo Niemców, albo Moskali. No przepraszam bardzo, akurat to nie są dzieci, sami kontrolują swoją politykę, sami podejmują decyzje, w związku z tym konflikt jest pomiędzy Ukrainą a Polską w sprawie upamiętnienia UPA, a nie pomiędzy Niemcami. Ja obawiam, pisze pan Darek, się, że niestety Polska wycofa się potulnie z tej eskalacji. W życiu nie uwierzę, że Zełenski ugnie się po całej akcji odsyłania orderów. Teraz te lewary się dopiero przydadzą. No zobaczymy, zobaczymy. Pamiętajmy, że Ukraina naprawdę czuje się teraz bardzo, bardzo mocna w wyniku tych uderzeń dronowych. Marcin Martini, czy nie uważa pan, że Zełenski nie powinien w ogóle otrzymać tak wysokiego odznaczenia od prezydenta PL? Ciekawy jestem komentarza pana Andrzeja Dudy. No, ja też, to on mu go dał, niech on komentuje, nie ja. Ja jemu nie wręczałem. Proszę, satirikuna, faszyści z Armii Krajowej po ukraińsku i to zostało przetłumaczone na polski. No nie wiem, czy akurat faszyści. Wydaje mi się, że zło, źle pan tutaj ocenia sytuację, to znaczy Armia Krajowa raczej w kompletnie drugą stronę szła. Była raczej, powiedziałbym, na lewo niż na prawo. Na prawo to w Polsce były Narodowe Siły Zbrojne. W związku z tym tutaj nasz ukraiński widz próbował wbić nam szpilę, ale to jest po prostu niezgodne z prawdą historyczną. Sytuacja jest taka, że Armia Krajowa była oparta na szerokiej koalicji stronnictw, Stronnictwa Pracy, PPS-u, Stronnictwa Ludowego, tak oczywiście też części Narodowej Demokracji, ale to nie Narodowa Demokracja nadawała tam ton. W związku z tym trudno mówić o Armii Krajowej w kontekście faszyzmu. Natomiast o UPA owszem. Bo przypomnę dekalog ukraińskiego nacjonalisty, faszyzację tego ruchu. Z OUN otwarcie czerpał z wzorców Mussoliniego, a potem III Rzeszy, kiedy na krótko powstała de facto już w lipcu, na przykład czerwca i lipca 1941 roku ta Ukraińska Republika, którą banderowcy, czy też państwo ukraińskie proklamowali we Lwowie, no to była taka kieszonkowa Trzecia Rzesza. Tam pierwsze listy napisali do generała Franco i szefa Ustaszy chorwackich, z tego co pamiętam. A że potem doszło do kłótni w rodzinie i Hitler spacyfikował to, bo nie chciał być stawiany przed faktami dokonanymi przez ONB, to jest już zupełnie, zupełnie inna historia. Także jak państwo widzicie, nawet na taką prowokację Armia Krajowa to faszyści, przeczytaliście na naszym czacie, można odpowiedzieć spokojnie argumentami, które w jasny sposób takie tezy obalają. Nie ma symetrii między UPA a AK. Okej. Okay. Andriusz, czy groźby pod adresem u Białorusi i ewentualna eskalacja to nie jest prowadzenie wojny do granic Polski? Owe nadajniki ponoć są w Brześciu, czyli praktycznie na granicy z Polską. No kurczę. No nie wiem, nie pomyślałem o tym w ogóle, mówiąc szczerze. No na razie to dotyczy Białorusi. Zobaczymy oczywiście, jak te ataki będą wyglądały, jeżeli w ogóle do nich dojdzie. Ten order odsunął Polskę, był to pretekst od odbudowy Ukrainy. No tak, mówiliśmy. Co na to Duda? Pyta projekt indywidualny. Taki użytkownik. Dziękuję za wsparcie. Jak skomentujesz Rosjan, którzy twierdzą, że w wydarzeniach 1943 roku zginęli obywatele Związku Sowieckiego, Szymi? No cóż mogę powiedzieć, no to jest stara teza sowieckiej propagandy. Wyjaśnijmy tylko, o co chodzi. Kiedy prezydent Rzeczypospolitej powiedział wczoraj czy przedwczoraj, że no właśnie ofiarą ludobójstwa UPA na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej padli polscy obywatele, to zareagowała na to ambasada Federacji Rosyjskiej, która od razu go skorygowała i powiedziała, że to byli obywatele sowieccy. Polacy, to prawda, ale obywatele sowieccy, no bo Rosja dzisiaj jako spadkobierczyni Sowietów uważa za wiążące te sfałszowane referenda i włączenie tak zwanej zachodniej Ukrainy i tak zwanej zachodniej Białorusi, czyli ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, jesienią 1939 roku, zabór tych ziem i wchłonięcie ich przez Związek Sowiecki. Więc z sowiecko-rosyjskiej perspektywy oni byli rzeczywiście no, obywatelami Związku Sowieckiego. Po prostu współczesna Rosja jest kontynuatorką tradycji bolszewickich i stoi na takim stanowisku i koniec. Natomiast ciekawe jest w tym jeszcze oświadczeniu pana prezydenta taki paradoks, że oczywiście to stanowisko rosyjskie jest absurdalne. Nie uznajemy jako Polska zaboru i włączenia tych ludzi w poczet obywateli sowieckiego raju, uznajemy ich za obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. No ale ja nie wiem, bo ja nie wiem, o który to wypowiedź pana prezydenta chodzi, ale paradoks jest taki, i tutaj można naprawdę wdać się w ciekawą dyskusję historyczną, że jeżeli chodzi o ludobójstwo na Wołyniu, jeżeli chodzi o obywatelstwo, no to obywatele polscy mordowali obywateli polskich. No bo pamiętajcie, że ci wszyscy Ukraińcy, którzy brali udział w tych rzeziach polskiej ludności przed wojną, byli obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyźni, którzy brali w tym udział w ramach UPA i tych oddziałów siekierników, przechodzili przez normalną służbę wojskową w Polsce zasadniczą przed II wojną światową w latach 30. i 20. I tu jest ciekawy pies pogrzebany. Pamiętam, kiedyś byłem na takiej konferencji gdzieś na ulicy Miodowej. Kto to organizował? Nie pamiętam, to było lata temu. No i była dyskusja, ilu tak naprawdę Polaków zginęło podczas II wojny światowej. Jak wiecie, podawane są na ten temat rozmaite cyfry, a odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna. Nikt tego nie wiadomo. Po prostu nikt tego nie wie. Nikt tego jeszcze dokładnie nie policzył i nie przedstawił żadnych, moim zdaniem, wiarygodnych źródeł, naszych wiarygodnych obliczeń, które można by uznać za ostateczne. Ale podczas tej konferencji poszedł taki pomysł, no, że trzeba za ofiary polskie uznać Polaków i Żydów. No bo w zasadzie to nieważne, prawda, czy to byli Polacy katolicy, czy Polacy wyznania mojżeszowego. No i tam byli ludzie, którzy zgodzili się z tą narracją. A ja powiedziałem wtedy tak, okej, okay, ale panowie, pamiętajcie, że przed II wojną światową Polska była krajem wieloetnicznym, a nie dwuetnicznym. To znaczy zamieszkiwało Polskę tam, nie wiem, kilkaset tysięcy Niemców na ziemiach zachodnich, 5 milionów Ukraińców na ziemiach południowo-wschodnich, nie wiem, chyba 1,5 czy 2 miliony Białorusinów. No to co z nimi? Przecież oni wszyscy też ponosili straty. I teraz tak, jeżeli byśmy przyjęli jako straty polskie, jako kryterium narodowość, no to Niemcy, powiedzmy, z Bydgoszczy, czy z Poznania, z Pomorza, czy ze Śląska, którzy gdzieś ginęli na froncie wschodnim w szeregach jednostek Waffen-SS na przykład, byliby też polskimi stratami osobowymi? A UPowcy, którzy na przykład zostali zabici przez polską samoobronę na Wołyniu w trakcie ataków na polskie wsie, są polską stratą osobową, czy nie? No bo jeżeli przyjmiemy kryterium obywatelskie, to tak. Jak przyjmiemy kryterium etniczne, no to nie. Ale jeżeli przyjmujemy kryterium etniczne, no to Żydzi nie byli stratą, tak? A może byli, jeżeli uznamy żydowskość za religię, a nie narodowość. I to, drodzy Państwo, zobaczcie. Popatrzcie, w tych kilku zdaniach pokazałem niemożliwość absolutną policzenia tego i w zasadzie wyjścia z tego impasu. Kogo konkretnie uważamy za stratę osobową polską, skoro Polska przed wojną miała tak olbrzymi odsetek rozmaitych innych narodowości. Jeszcze Białorusinów do tego dodajmy. Ciekawe, co? To rzucam tak tylko do przemyślenia. Duży tekst na ten temat mój jest w nowej książce Polacy. Okej. Okay. A może zrobić debatę z jakimś ukraińskim kanałem o całej tej inbie? No czemu nie, tylko po jakiemu? Aha, to Ukrainian Toronto Television. To po angielsku mogliśmy sobie pogadać. Mirek Gogins. Tak, spóźniłem się. Panie Piotrze, czy uważa pan, że Tusk udaje, że tak stoi po stronie Ukrainy? Pan Parafianowicz często mówi, że w gabinetach inaczej rozmawiają politycy. Ja nie odnoszę takiego wrażenia, że on stoi po stronie Ukrainy. Ja odnoszę wrażenie, że on chce tak na wszelką cenę deeskalować. Nie? I po prostu uważam, to jest mój zarzut dla Tuska, że on nie powinien ustawiać się w roli mediatora pomiędzy własnym prezydentem i prezydentem Ukrainy. No tu już przykro mi, że trzeba zakopać topór wojenny na tej polsko-ukraińskiej wojence i się zjednoczyć. No. Sprawa jest zbyt poważna. Grzegorz Brzęczek. Polacy i Niemcy na Pomorzu i Kujawach żyli obok siebie, byli sąsiadami. Jak przyszła druga wojna, to zwłaszcza Niemcy chętnie robili pogromy. Wystarczy wspomnieć Bydgoszcz. No, panie Grzegorzu. Na grząski grunt pan wchodzi. Raczej Bydgoszczy bym w tym kontekście nie podawał. Akurat nie w tą stronę było tam w pierwszych dniach wojny. Proszę, dostaliśmy piękne wsparcie. Co się dzieje w Albanii? Nie wiem, naprawdę przyznaję szczerze, nie wiem, co się dzieje w Albanii. Kajo, może Nawrocki zostawia grubsze działa, Starlink i TP na dalszą eskalację. Odebranie orderu miało przynieść inny efekt, mianowicie świat w końcu dowiedział się o temacie bestialstwa UPA. No, ale właśnie mówiłem, no, gdzie się miał dowiedzieć? No, nie dowiedział się nic o żadnym bestialstwie UPA, no bo oczywiście tam no, część gazet pisze, ale właśnie w takim kontekście, że to się Polacy z Ukraińcami wyrzynali nawzajem. Więc nie jest to wcale takie jednoznaczne. Ara, gdzie jest kot? No kot został w domu, a ja jestem w Sopocie. Dorota Majczyna, bardzo dziękuję za piękne wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Czy zwrot ukraińskich odznaczeń przez senatora Michała Kamińskiego to sygnał, że polityka bezwarunkowego poparcia dla Ukrainy w Polsce dobiega końca? Widziałem, że Misiek oddał te... Ja słuchajcie, poznałem Kamińskiego, jak był kapciowym Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam sprawę tego, jak siedzimy z świętej pamięci prezydentem Kaczyńskim w hotelu w Tel Awiwie, robię z nim wywiad o sprawach żydowskich i obok siedzi Kamiński i tak, panie prezydencie, tak, tak, tak. Potem gdzieś urwał mi się kontakt z tym towarzystwem i znalazłem Kamińskiego po stronie jakiegoś radykalnego antypisu. Teraz oddaję w proteście dwa ordery. No więc mi się wydaje, że jest to człowiek, który potrafi się zawsze ustawić tak, że jak dobrze wieje wiatr, to on jest, leci z tym wiatrem, nie? Ale nawet nie mówiłem wam o tym, bo uznaję, że to jest taka już plankton polityczny, ale tak, Kamiński oddał dwa ordery. Mateusz Misecki, proszę, jakie piękne wsparcie, czy nadal pan uważa, że odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu jest to gest operetkowy. Pozdrawiam. Tak, oczywiście tak. Uważam, że to jest typowo polskie romantyczne. Oni nam robią poważną krzywdę, to my im bachniemy ich, trykniemy ich w sferze symboli. Odbierzemy im order, obrazimy się na nich. Order Orła Białego. To jest naprawdę... No, ile orderów ma Zełenski? 150, 130. Dajemy tylko Zełenskiemu piłeczkę na jego pole, żeby mógł dalej eskalować z Polską, żeby nas wykolegować z kontraktów i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam, mamy realne sposoby nacisku. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Zełenski wydał dekret o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce operacyjnej Północ, powinniśmy zrobić tak. Po pierwsze, koniec ze Starlinkami. Po drugie, będziemy wam robili problemy z dostawami broni przez Jasionkę. Po trzecie, zrobimy strajk włoski celników na granicach. Po czwarte, będziemy robili problemy z waszym frachtem w Gdańsku. Po czwarte, na przykład nagłe nieoczekiwane kontrole. Po czwarte, rozważymy zastosowanie prawa weto podczas negocjacji nad kolejnymi klastrami. Zamykamy kolejne klastry teraz, drodzy Państwo, w sprawach negocjacji przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. I to są realne lewary. To są lewary, które Zełenski, gdyby się dowiedział o tym, że takie jest zagrożenie, to by powiedział, o cholera, naprawdę mogą nam zrobić krzywdę, uderzyć w nasze żywotne interesy. I moim zdaniem wtedy by się cofnął. Co zrobili Polacy? Odbierzemy ci order. Jaki order? Orła Białego. To ja mam order Orła Białego? Tak, tak. A, racja, coś mi tam Duda dawał, ale słuchałem jednym uchem. Nie? Tak, nie. Przepraszam bardzo, ale ja wierzę w twardą, realną politykę i trzeba stosować realne środki, a nie właśnie takie romantyczne. Ale oczywiście powtarzam, w momencie, kiedy już zostało to powiedziane i Zełenski nie skorzystał z tej dwutygodniowej furtki, żeby się wycofać ze swojej decyzji, no to już Polska wyboru nie miała. Nieodebranie orderu w tej sytuacji już byłoby po prostu już podwójną katastrofą, tak? No to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Grzegorz Sobczak, jak pan myśli, jakie przełożenie na Unię mają ukraińskie zdolności dronowe Ukrainy? Czy wydaje się, że po wygranej Iranu zaczynają nas straszyć? Unię? Nie, no mi się wydaje, że Ukraina mogłaby zaproponować Europie taki deal. Wy dostarczycie pieniądze, a my dostarczymy wojowników. Trochę taki klimat jak z Tolkiena, nie? Że będzie jakaś taka marchia wschodnia wojowników Imperium Europejskiego. Czemu nie? Europejczycy specjalnie wojowi nie są, jak wiecie, raczej pacyfistycznie nastawieni. Ukraińcy to są zadziory, co by nie powiedzieć o nich. Więc to jest taki deal, który Ukraina może Europie złożyć. Niech powstanie Imperium Europejskie, to Imperium Europejskie będzie rywalizowało na kontynencie euroazjatyckim z Federacją Rosyjską. Wydawajcie kasę i broń, a żołnierzy do tej wysuniętej marchi wschodniej dostarczą Ukraińcy. To może być deal. No ale oczywiście to wzmocni pozycję Ukrainy kosztem pozycji Polski, co żeby było jasne, tak? Zbudować w pobliżu dworca PKP w Przemyślu Muzeum w Zbrodni Łupa i jako jeden z eksponatów wystawić order Zełenskiego. Palceum Pampie. Taka propozycja. Co wy na to, drodzy państwo? A może to dopiero początek eskalacji ze strony Polski? Cały arsenał naraz nie jest za mądry. No może tak, ale trzeba było zacząć od razu z grubej rury i od razu by cofnął to stanowisko. A teraz to już się tak wszystko zaperzyło, zapiekliło. No nie wiem. Kozacy Rohanu, proponuje pan Julii Buławin. Bardzo dobrze. Jaki wpływ miał na pana Tolkien? Zerowy. Ja jestem fanem Roberta Irwina Howarda. Tolkien, mówię to z bólem, nudził mnie jako nastolatka. Ja wolałem akcję. Szybkie, krótkie opowiadania Roberta Irwina Howarda o Konanie, Solomonie, Kane'ie i tych innych jego bohaterach. Nie? Okej, dobrze. Drodzy państwo, kończmy powoli. Lecę z powrotem na konferencję. Jeżeli tu gdzieś się kręci ktoś w hotelu Radisson Blue, to zapraszam. Podpiszę książki. Wiele osób mnie o to prosiło. Powiedziałem, że będę na dole. Umówiłem się też z jednym z naszych patronów. Zaraz gdzieś tam po pana przyjdę. Zaszczony dzisiaj będzie dzień, drodzy państwo. Także bardzo dziękuję za tego live'a. 9 tysięcy widzów, także pięknie. Jutro nie dam rady zrobić, bo mam tutaj rozmaite zobowiązania, ale live będzie w czwartek. No chyba, że wydarzy się coś super, super ważnego, no to zrobię w innych godzinach, na przykład po południu. O, to może wtedy tak, albo w paśmie wieczornym. Może coś pokombinujemy. Na pewno się zobaczymy już niedługo. Bardzo ciekawy odcinek, za to jutro będzie ten główny o godzinie 20. Bardzo serdecznie polecam państwu wczorajszy odcinek z Markiem Magierowskim, który wydaje mi się godny uwagi. Marek ma bardzo ciekawą perspektywę na sprawę od takiej perspektywy, co tu dużo mówić, zawodowego dyplomaty. I polecam niezmiennie moją książkę Polacy, którą możecie kupić z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dużymi krokami zbliża się nasz wyjazd z Albertem do Japonii. Lecimy w poniedziałek, 29 czerwca, ale po drodze ostatnia szansa na spotkanie ze mną przed Japonią 27 czerwca w Warszawie o godzinie 15 w Ogrodzie Krasińskich w ramach pikniku książki, który nazywa się Imieniny Jana Kochanowskiego. Będę podpisywał książki i spotkał się z państwem w takiej luźnej, zakulisowej scenerii i konwencji. Będziemy sobie gadać w podgrupach, podpiszę książki. No wiecie, jak to na tym pikniku. Już brałem udział parę razy w tym, zawsze dużo ludzi przychodzi. Jest trochę taka mniejsze tempo i można sobie spokojnie tam pogadać. Pogoda będzie, mam nadzieję, ładna. Także sobota, Ogród Krasińskich, Warszawa, godzina 15. Zapraszam wszystkich już teraz bardzo serdecznie. Trzymajcie się, dziękuję za fantastyczny live. Proponuję każdorazowe zakończenie live jakimś humorystycznym newsem, tak na rozluźnienie, abyśmy nie zwariowali. Okej, dobra, zawsze to robię, takie newsy na koniec. O, pozdrawiam panią Wiolkę oczywiście, na koniec przedstawienia najważniejszych wiadomości. Dzięki za 2000 kciuków. Trzymajcie się, drodzy państwo, miłego dnia. Tutaj jest pięknie, zaraz popędzę nad morze. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.